Proszę Państwa, ten temat troszeczkę powinien być pewnie inaczej sformułowany, ale może na samym końcu jeszcze do tego powrócę. Z wielką uwagą wysłuchałem krótkiej, bo krótkiej mogła być dłuższa dyskusji na temat opieki nad twórczością ludową, rzeźbą, działalnością cepeli i tymi zagadnieniami, które kiedyś mnie bardzo żywo interesowały. Z drugiej strony też z ciekawością wysłuchałem wystąpienia pana Antoniego Krocha, mojego etnograficznego kolegi, bowiem przypomniały mi się lata, nazwijmy to tak, młodości, kiedy tymi samymi zagadnieniami się zajmowałem. Proszę Państwa, stosunek władz PRL-u do twórczości ludowej był szalenie niekonsekwentny i niepełny. Była dobra tradycja i zła. Pożądana i niepożądana. Taką niepożądaną tradycją była tradycja związana ze sztuką sakralną, ludową również. Aczkolwiek tutaj też w różnych częściach Polski były różne spojrzenia na te zagadnienia. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że w Rzeszowie, w którym pracowałem, przez pewien okres czasu obowiązywała, nie wiem czy pisemna, ale w każdym razie wyrażona ustnie przez dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki, opinia czy żądanie, żeby do muzeum nie kupować rzeźb Chrystusa Frasobliwego. Współczesnych. Stare sobie możecie zbierać, ale współczesne nie. I wtedy okazało się, że jest do kupienia bardzo interesująca rzeźba Władysława Hajca, o której wspominał tutaj pan Antoni Kroch, Chrystusa Frasobliwego. I została ta rzeźba kupiona, ale do protokołu Komisji Zakupów została wpisana postać siedząca. A dlaczego? Dlatego, że dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki w Rzeszowie nie dość, że wydał tego typu zarządzenie, wniosek, nie wiem jak to można nazwać, to jeszcze przysyłał na każdą z komisji swojego przedstawiciela, który był obserwatorem. Czy coś bez woli jego nie zostało kupowane. Proszę Państwa, dlaczego cepelia upadła w tej postaci, którą ją znamy od początku lat 50., właściwie do końca lat 80.? Z wielu względów. Organizacja niezwykle pożyteczna. Nieprawdopodobnie dużych zasługach dla podtrzymania tradycji. Ale również będąca zjawiskiem związanym z określoną chwilą i czasem. Poza tym czasem ona nie mogła już funkcjonować, mimo znakomitych rezultatów, z wielu względów. Z tego względu, że sztuka ludowa, między innymi w wyniku działalności państwa, kurateli, opieki państwa, cepeli i wielu innych organów, nazwijmy to tak, ja już tutaj przed chwilą to powiedziałem, sztuka ludowa została w Polsce zagłaskana na śmierć. Że twórcy ludowi w pewnym okresie czasu, kiedy była szalona moda na twórczość ludową, nie nadążali z produkcją świątków, garnków, rzeźb i wszystkiego, co było przedmiotem zainteresowań cepeli. Jeździli z jednej giełdy czy targów sztuki ludowej na drugie. Nie mogli podołać zamówieniom, które napływały. To jeden wątek. A drugi wątek to fakt zrównania w uprawnieniach emerytalnych twórców ludowych z twórcami, nazwijmy to tak, profesjonalnymi. W 1976 albo 7 roku weszła ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin, która zrównała wszystkich twórców w zaopatrzeniu, jeśli chodzi o zaopatrzenie emerytalne. I z dnia na dzień twórcy ludowi, którzy mieli udokumentowany okres działalności twórczej 10-15 lat, udział w konkursach, wystawach, określone nagrody, mieli możliwość uzyskania całkiem godziwej emerytury, bez żadnych składek, bez wcześniejszego wkładu. Pamiętam, że w pierwszym półroczu chyba 76 czy 8 roku radca prawny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w którym pracowałem, przygotował na wniosek komisji, która wcześniej się zebrała, 50 wniosków dla twórców ludowych z terenu tylko województwa rzeszowskiego, bo już wtedy takie województwo w skromniejszym zakresie, nie podkarpackie, funkcjonowało. I wszyscy oni, bo wnioski były dobrze zrobione, uzyskali zaopatrzenie. Efekt tego był bardzo szybki. W ciągu blisko niespełna roku pewnie ci najstarsi przestali w ogóle cokolwiek robić, bowiem już nie byli zainteresowani zarobkowaniem ze sprzedaży swoich dzieł. Inni robili od czasu do czasu, inni nie robili już dla Cepeli, bowiem Cepelia już właściwie płaciła niewiele. To był jeden z efektów tego zaopatrzenia emerytalnego. I to później w następnych latach oczywiście się znacznie rozszerzyło. I wreszcie na samym końcu jeszcze, o czym też musicie Państwo pamiętać. Dlaczego Cepelia upadła? Nie ze względów gospodarczych, ideologicznych czy innych. Upadła dlatego, że została w Polsce zlikwidowana spółdzielczość pracy. A kto głosował za tym? I kto był wnioskodawcą takiej ustawy, która między innymi objęła również Cepelię? Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, nie PSL, bo jeszcze go nie było. I początek lat 90. weszła taka ustawa, która Cepelię w tej postaci, którą ją znamy, zlikwidowała. A jaki miał interes? Interes ta organizacja, czyli PSL. Bardzo interesujący interes. Nie chciałbym obrazić żadnego działacza ludowego, ale trzeba od razu powiedzieć, że począwszy od początku lat 50. w statucie Cepeli było zapisane, że w różnych latach to różnie wyglądało. Czasem było 15%, a czasem było nawet 20% dochodów Cepeli, a więc tego, co wypracowywali twórcy ludowi, ci anonimowi najczęściej, szło na potrzeby tej organizacji. Było to już później niewygodne chyba w latach 90. i starano się o tym zapomnieć. I stąd też tak gorący wniosek o likwidację w ramach likwidacji spółdzielczości Cepeli. Można było ją zreformować, można ją było przekształcić, pewnie by mogła funkcjonować do chwili obecnej. Takie są realia. Ale to, proszę Państwa, ta tradycja, o której dzisiaj akurat nie będę mówił, natomiast w tytule jest zawarte inne, są zawarte inne formy tradycji, mianowicie straże grobowe, nazywane bardzo powszechnie Turkami, ale również w ostatnich latach zwłaszcza parafialnym wojskiem. Moglibyście Państwo zapytać, no dobrze, co ma jakiś tutaj, jakie znaczenie ma takie zjawisko, właściwie przebiegające i mające miejsce w jakimś tam bardzo wąskim odcinku czasu rocznego, zwyczajów, obrzędów, czyli w okresie Wielkiego Tygodnia, a generalnie można by powiedzieć od Wielkiego Piątku do poniedziałku wielkanocnego. Czy jest to w ogóle zjawisko interesujące i dlaczego warto się nim zajmować? Postaram się to Państwu jak gdyby w pełni przedstawić i zilustrować, dlaczego jest to zjawisko interesujące. Proszę Państwa, oczywiście wybrałem kilka ilustracji dla tych faktów, o których chciałem szerzej powiedzieć. Co to są te straże grobowe? Grupy mężczyzn. Czy na pewno? Nie. Kiedyś mężczyzn, a od lat 90. pojawiły się oddziały, a zwłaszcza jeden, które są oddziałami składającymi się z dziewcząt. Czyli przy grobie pańskim, tak jak kiedyś stali Turcy, tak stoją obecnie Turczynki. Taki oddział żeński funkcjonuje choćby w Białobrzegach koło Łańcuta. Jest to oddział wprawdzie straży ochotniczej, straży pożarnej, dziewczęcy, ale na moment i w okresie świąt wielkanocnych zmieniają nieco swoje umundurowanie, mają jakieś wielkie drewniane sztylety i stoją przy grobie. Za chwilę ich Państwu pokażę. Czyli jak mówimy o strażach grobowych, to ten, kto wystał na gruncie wierności tradycji, powinien powiedzieć, no dobrze, to przecież to nie jest straż grobowa, ten oddział, o którym tutaj w tej chwili wspominam. Zresztą w oddziałach, w których są młodzi mężczyźni, głównie w chwili obecnej, również są dziewczęta, ale dziewczęta najczęściej przebrane za chłopaków. Czasem to uzupełnia skład tych oddziałów. Czyli mówimy tutaj o pewnej niekonsekwencji, jeśli już traktować te straże grobowe jako oddziały mężczyzn w specjalnych mundurach, bowiem nie będziemy mówili o oddziałach Ochotniczej Straży Pożarnej, które stoją przy grobach, tylko właśnie o takich. Specjalne mundury. Specjalna hierarchia. I to zdjęcie, które tutaj Państwu pokazuję, jest jedną z najstarszych, może w ogóle jedna ze starszych podobizn, o tyle interesująca, że właściwie dotycząca niedalekiego stąd terenu, bowiem Dębowca, położonego kilkadziesiąt stąd, może nawet nie kilkadziesiąt, może nawet kilkanaście kilometrów stąd na zachód. Trochę miasteczka, trochę wsi. I jest to oddział, który tam był nazywany Gwardią Narodową, albo w ogóle Gwardią. Z 907 roku, jak widać, ze wspaniałym sztandarem, który został tam ufundowany w 1848 roku, w okresie, kiedy tworzyła się na obszarze Galicji Gwardia Narodowa. Ten okres zrywu niepodległościowego, tworzenia jakiejś namiastki Wojska Polskiego był stosunkowo krótki i właściwie już w trzeciej ćwierci XIX wieku ten oddział, który powstał w Dębowcu, staraniem jednego z miejscowych właścicieli, funkcjonował jako straż grobu pańskiego, żeby władze austriackie nie miały tutaj większych pretensji. Występowali przy grobach w Wielkim Tygodniu, ale jednocześnie brali udział w uroczystościach narodowych, czyli pełnili bardzo określoną, mieli określoną funkcję w tej społeczności. Co byli ubrani? W takie czamary, jak tutaj Państwo widzicie. Te czamary były niczym innym, jak bardzo ważnym elementem, czamarki niczym innym, jak bardzo ważnym elementem odzieży małomiasteczkowej w wielu miejscowościach, w Dynowie, w Brzozowie, w Jaśliskach, Niebylcu. Dałoby się ich tutaj mnóstwo wymienić. I od święta bogaci mieszczanie w XIX wieku takie czamarki ubierali. Oni jeszcze mieli tutaj oczywiście uzbrojenie określone i określoną hierarchię i to było niezmiernie ważne. Proszę Państwa, tak na marginesie powiem, że oddział Straży Gwardii w Dębowcu funkcjonował do początków września 1939 roku. Po raz ostatni brali udział w odpuście świętego, w odpuście miejscowym przy końcu sierpnia, a po wybuchu wojny w obawie nie wiadomo o co. Te jednostrzałowe karabiny zostały utopione albo w stawie, albo roztrzaskane. Sztandar został tak znakomicie ukryty, że do tej pory go chyba nikt nie odnalazł. I Straż Grobowa, Gwardia przestała tam istnieć. Co było jeszcze interesującego? Że niektóre z mundurów, bowiem oni zmienili nieco swoje umundurowanie na początku XX wieku, tak właściwie obrosły pewną legendą, że są związane z czymś bardzo dawnym w Dębowcu, że chyba w latach, przy końcu lat 50. jedna z czapek, nie takich jak tutaj, bo akurat tego zdjęcia tutaj nie ma, tylko wysokich takich czak beliniańskich, ułańskich, trafiła do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie do działu historycznego i została tam zakupiona czy przyjęta jako oryginalna czapka wojskowa z czasów, kiedy tego typu uniformy funkcjonowały. Oczywiście nie była to oryginalna, była wykonana w kostiumerii Teatru Krakowskiego na zamówienie mieszczan dębowieckich. Co jest jeszcze interesujące, że w 1922 roku wizytował Dębowiec ówczesny premier Poniński, zainteresował się tą działalnością tej gwardii, która go witała wtedy. Zobaczył ich archaiczną broń, czyli takie jednostrzałowe jakieś karabiny z XIX wieku i spowodował, że z magazynów wojskowych dostali wtedy, niewiele młodsze pewnie, ale jakieś tam lepsze, karabiny i szable i występowali z nimi do 1939 roku. Proszę Państwa, przez lata całe, od 1939 roku do 1999, Straży Grobowej w Dębowcu nie było. Pojawiła się za sprawą miejscowego księdza. W 1999 roku po raz pierwszy, a tutaj mamy nieco późniejsze ilustracje z Grodziska Dolnego, z Parady Straży Grobowych, Straży Dębowieckiej. I gdybym miał cokolwiek tutaj, na cokolwiek zwrócić uwagę, co świadczyłoby o tym, że tradycja jest podtrzymywana stale, że cechą tradycji jest pewna niezmienność, to właściwie nie potrafiłbym tutaj wskazać żadnego elementu w ich umundurowaniu, w ich uzbrojeniu, w ich składzie, który do tego by nawiązywał. Zupełnie inne zjawisko. Wynaleziona tradycja, odtworzona i bardzo dobrze. I w takim składzie uczestniczą w tych paradach. Proszę Państwa, sama geneza, o samej genezie straży grobowych można by mówić tutaj przez kilka, może nawet kilkanaście godzin. Dziś nas to specjalnie nie będzie interesowało, natomiast interesujący jest związek genezy tego zwyczaju, który jest niezwykle żywotny do chwili obecnej, czy może nawet coraz bardziej, z kultem Grobu Pańskiego, który został tutaj zainicjowany, wprowadzony za sprawą miechowitów, którzy byli pierwszymi zakonnikami, którzy zagospodarowali pod względem religijnym, inaczej mówiąc bożogrobcami, zagospodarowali pod względem religijnym Przeworsk, okolice, Leżajsk i okolice. I później Państwu pokażę, że współczesny zwyczaj i ten, który został odnotowany w badaniach etnograficznych z XIX i z początku XX wieku, niejako koncentruje się wokół wsi, które do początku XIX wieku były pod silnym wpływem klasztoru bożogrobców, którzy albo pełnili posługi duszpasterskie w danej miejscowości, bądź też mieli też takie swoje niewielkie, można by powiedzieć, siedziby, bowiem ich w sumie było niewielu. Ale to też jest, proszę Państwa, geneza tego zwyczaju, która by nas specjalnie nie interesowała. Pokazuję tutaj dwie ilustracje. Pierwsza z lat 50. XX wieku. Druga z tego samego miejsca, dokładnie wiem, bo to zdjęcie wykonałem. W Wielkim Tygodniu 1965 roku. I wreszcie zdjęcie wykonane tej samej Straży Grobowej Przeworskiej w czasie parady w 2012 roku. Czy tradycja jest czymś niezmiennym? Ktoś, kto by stał na straży tej tradycji, powinien powiedzieć, no dobrze, a po co oni to wszystko mają na sobie? Skąd się to wzięło? Tutaj zwłaszcza jeden element zwraca szczególną uwagę. Klasztor Bożogrobców został, zakon Bożogrobców został rozwiązany przez władzę na początku XIX wieku, zresztą w ramach takiej szerszego procesu likwidacji wielu innych zakonów. I praktycznie poza pewną tradycją, kultem grobu pańskiego, który powstał w Przeworsku na początku XVIII wieku i jest wspaniałym świadectwem, niewiele o tych bożogrobcach było wiadomo. I ni stąd, ni zowąd wraca kult Bożego Grobu, pewnej liturgii, pewnej tradycji związanej z ich działalnością. I ta straż grobowa, która stoi w Przeworsku, na swoich tych drewnianych lancach, które tutaj mają, umieszcza krzyż jerozolimski, znak, symbol bożogrobców. Nie jestem pewien, czy każdy z tych młodych ludzi wie, co to jest, ale w każdym razie jest to nawiązanie do nieobecnej w tym miejscu przez 200 lat, a może nawet więcej, pewnej tradycji. Czy tradycja jest czymś niezmiennym? Przeczymy temu. Proszę Państwa, badania, dokumentacje straży grobowych. Zajmowałem się tym zagadnieniem przez wiele lat, można by tak powiedzieć. Oczywiście nie bez przerwy, ale w Wielkim Tygodniu głównie. I mógłbym tutaj wyróżnić dwa okresy funkcjonowania tego zjawiska straży grobowych. Pierwszy to jest ten, który przetrwał właściwie do połowy XX wieku, którego resztki widzieliśmy jeszcze w latach 60., w czasach PRL-u, jak się w chwili obecnej najczęściej ten okres nazywa. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że była to ta tradycja niechciana, niewłaściwa, która była tradycją, trudno powiedzieć, że dyskryminowaną, ale można by to i w ten sposób nazwać. Dlaczego? Dlatego, że była to jakaś organizacja, na co zawsze władze patrzyły niechętnie, nieformalna, bo nigdzie nie zarejestrowana, która od czasu do czasu wychodziła poza obręb kościoła i organizowała jakieś przemarsze, czasem parady, brała udział w pogrzebach i stąd też była z całą niechęcią przez władze traktowana. Ostatecznym świadectwem tego był fakt, że w stanie wojennym, zaraz na początku, w większości straży grobowych odebrano fantastyczne uzbrojenie, które posiadali. A więc drewniane karabiny, kopie, czy właściwie takie jakieś elementy, które właściwie były czasem oryginalnymi, ale zwykle to były po prostu kopie jakichś szabli. Piki drewniane również i to wszystko było zdeponowane w komendach powiatowych czy miejskich policji, milicji ówczesnej. Szybko im to zresztą oddano, ale w każdym razie był to wyraz stosunku do nich. Innym takim bardzo ciekawym zjawiskiem, o którym słyszałem, to był fakt, że w latach 50. zwracano uwagę na wiele elementów patriotycznych, które wiązały się z działalnością takich do wykorzystania ideologicznego, związały się z działalnością tych oddziałów. Między innymi inny oddział Gwardii Narodowej istnieje do chwili obecnej w Majdanie Zbydniowskim, za chwilę go Państwu pokażę, w Majdanie Zbydniowskim, aż na krańcach obecnego Podkarpacia i właściwie no, trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby ten teren nazywać Podkarpaciem, bowiem leży już blisko Zawichostu i w ogóle tam nie ma nic wspólnego z żadnymi Karpatami. Oddział, proszę Państwa, jest liczny, zorganizowany na wzór wojskowy, ale co najciekawsze, posiada sztandar z wyhaftowaną datą 1850 roku i wspaniałe umundurowanie. Otóż któreś to władze polityczne w Tarnobrzegu umyśliły sobie, że ten oddział weźmie udział w jakiejś paradzie historycznej w Warszawie. Tylko jeden warunek był, żeby wystąpili bez tego sztandaru. Dlaczego? Dlatego, że na odwrocie tego sztandaru jest wyhaftowana Matka Boska Częstochowska. i nie mogli z takim sztandarem uczestniczyć. I oni oczywiście nie pojechali. Proszę Państwa, tu jest inny przykład tradycji inspirowanej. Oddział w Pruchniku w stroju polskim narodowym. Muszę Państwu się przyznać, że po raz pierwszy, kiedy ich zobaczyłem gdzieś w 69 roku, byłem święcie przekonany, ten strój wtedy tak do końca nie wyglądał jak tutaj. Jak ich zobaczyłem Wielką Sobotę, to byłem przekonany, że to jest autentyczny, małomiasteczkowy strój noszony w Pruchniku. Od lat. I dopiero po pewnym czasie się okazało, że w ramach obchodu stulecia insurekcji kościuszkowskiej zostały przy końcu XIX wieku zamówione w kostiumerii Teatru Słowackiego w Krakowie kostiumy zaprojektowane i wykonane tam w tej kostiumerii. Zakupiono ich wtedy 14 i tylu było początkowo tych, którzy stali przy grobie i nazywali się Kieliszczakami, dlatego że głównie byli to szewcy. I to nikt z tych miejscowych tego nie prostował. A u nas się od zawsze tak ubierało do grobu. I tutaj muszę od razu Państwu powiedzieć, że te badania, które prowadziliśmy i dokumentacje, które prowadziliśmy w straży grobowych, właściwie do końca prawie lat 80. były bardzo niepełne. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliśmy możliwości rozmowy swobodnej z uczestnikami tych straży, którzy traktowali nas, ktoś tam przyjechał, wprawdzie się przedstawiali, że są z muzeum, ale kto ich tam wie, robił jakieś zdjęcia, chcieliby się czegoś dowiedzieć, nie wiadomo co z tego będzie, może ze szkoły tam usuną albo z zakładu pracy. I stąd też praktycznie niewiele się można było dowiedzieć, aczkolwiek żyli wówczas jeszcze ci najstarsi, którzy tą tradycję pamiętali. Ta Straż Bożego Grobu funkcjonuje do chwili obecnej. Jak widzicie Państwo, ma rok założenia w 1894 i ma swoją siedzibę w Pruchniku, w pobliżu kościoła. Specjalny lokal, niewielki budyneczek z niewielką ekspozycją poświęconą jej historii. A to jest jeden z ciekawszych oddziałów. Zdjęcie jest właściwie ze slajdu zrobione. Dokładnie wiadomo kiedy, w 1975 roku. Wczesnym rankiem, i stąd to światło jest takie dziwne, ten oddział udaje się na rezurekcję, która tam rozpoczynała się o godzinie 6. Najstarsi członkowie tego oddziału. Nikt już praktycznie z nich chyba nie żyje. Ten z pierwszej, niosący sztandar z pierwszej trójki, według tego, co mi mówił, stał przy grobie przez kolejnych 40 lat. Obok niego jeszcze więcej. Oni już byli wtedy po 80. I to była specjalna postać Straży Grobowej, bowiem wtedy od zwyczajnego dnia, czyli w Wielką Sobotę, pełniła tam przy grobie ochotnicza Straż Pożarna, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Oni pojawiali się właściwie na rezurekcji, towarzyszyli księdzu w procesji i ubierali coś, co było tam od właściwie pewnie przez 2 czy 3 pokolenia przekazywane, mianowicie stare cukmany lasowiackie. Inna straż, która funkcjonuje w chwili obecnej, to są Nowosielce. I tutaj ciekawy przykład. Straż, którą stwierdziliśmy, że istnieje w latach, na początku lat 70., później jej nie było. Po rozmowie jakichś władz milicyjnych z księdzem, proboszczem. Ksiądz proboszcz wyraził się do członków tej straży, że może lepiej, żeby nie stali przy tym grobie, bo oni denerwują władze powiatowe w Przeworsku i tak dalej. I oni rzeczywiście przestali tam stać i później za jakiś czas z powrotem się odrodzili. Tu akurat biorą udział w święceniu pokarmów. A to jest to wszystko, co jest dawane w tej chwili tym, którzy stoją przy grobach, przez mieszkańców przychodzących święcić jadło do kościoła. Biorą udział, proszę Państwa, w święceniu wody od zawsze. Tu akurat w Białobrzegach, wtedy jeszcze była ta trochę inaczej wyglądająca liturgia, czyli troszeczkę inny czas był tego święcenia. stoją przy grobach i to jest taka mniej może wdzięczna forma, natomiast najwdzięczniejszą formą to jest ten oddział, członkinie, turczynki tego oddziału w Białobrzegach kobiecego czy dziewczęcego. Natomiast największy w tej chwili splendor spływa na członków straży grobowych z okazji organizowanych od 1993 roku, nazywanych podkarpackimi na początku, parad straży grobowych, a w chwili obecnej i podkarpackimi, i ogólnopolskimi. W 1993 roku te straże grobowe spotkały się w Grodzisku Dolnym, które miało największe właściwie zasługi i największą ilość działających oddziałów w tych swoich parafiach, i tam się odbyła ta pierwsza parada. Tu jest oddział kosynierów z Bieździedzy, jeden z najstarszych, o mitycznych, wręcz legendarnych początkach. Nie ma czasu, żeby już o tych początkach powiedzieć, nie będę mówił wobec tego. A to jest, proszę Państwa, jeden z ciekawszych oddziałów, czy właściwie dwa oddziały z dwóch sąsiednich wsiach. Po lewej stronie to jest Radomyśl nad Sanem. To jest wojsko tureckie. To nie jest, proszę Państwa, straż grobowa, to jest wojsko tureckie, które stoi przy grobie. Kto tu jest? Basza, jak widzimy, który ma swoich asystentów i sztandar, który ma na plecach narzutę piękną z wyhaftowanym takim tygrysem czającym się do skoku, ale w tej chwili zdaje się już ta narzuta się pewnie stara podarła, jest inna. Są żołnierze, ci w czerwonych portkach, które kiedyś były znacznie bardziej obfite i właściwie były rodzajem szarawarów, i błękitne bluzy, i wysokie czapki, i wreszcie są tutaj tak zwani doktorzy, ci w białych portkach i zielonych mundurach, wysokich czapkach, i cały oddział jest bardzo liczny. Ten oddział można zobaczyć tylko na rezurekcji, czy po rezurekcji. Wielką Sobotę tylko w tych czerwonych portkach pełnią straż przy grobie. I obok nich jest oddział z Woli Rzeczyckiej, wsi, która jest odległa, ile, 5 kilometrów pewnie. Bardzo podobny. Proszę Państwa, dlaczego wojsko tureckie? Otóż od lat 30. XX wieku powtarzana jest w Radomyślu nad Sanem historia, że straż przy grobie po raz pierwszy zaciągnęli mężczyźni wracający po odsieczy wiedeńskiej, którzy walczyli tam razem z królem Sobieskim, i akurat wrócili do Radomyśla w okresie Wielkiego Tygodnia. Odbywało się jakieś nabożeństwo w kościele, a ponieważ mieli swoją odzież podartą przez wiele miesięcy, ubrali zdobyczne mundury tureckie i w tych mundurach tureckich stanęli przy grobie. I odtąd zobowiązali się, że będą stać zawsze. Proszę Państwa, bitwa pod Wiedniem miała miejsce we wrześniu. Strasznie długo musieliby wracać i iść daleką drogą, żeby dotrzeć dopiero gdzieś na początku kwietnia do swojej miejscowości. Król Sobieski wrócił znacznie wcześniej. Już w październiku w Jaworowie świętował odsiecz wiedeńską. Dlaczego? O czym wiemy? Między innymi stąd, że tam po raz pierwszy bawił się w pewnym stylu ludowym. Mianowicie zorganizowano tam prawie chłopskie wesele, w którym uczestniczył właśnie król Sobieski. A ci z Radomyśla wracali i dopiero następnego roku na wiosnę dotarli. Kiedy ktoś podniósł ten zarzut, odpowiedziano w Radomyślu natychmiast. Musieli tak długo wracać, dlatego że oni byli odpowiedzialni za uporządkowanie pobojowiska, zakopanie wszelkich trupów i dalej, wracając z powrotem na terenie Słowacji, napotkali ciężką zimę i nie mogli iść dalej. Być może, że tak rzeczywiście było. Proszę Państwa, łączność, związek króla Sobieskiego ze strażami grobowymi to nie tylko ten Radomyśl i ta Wola Rzeczycka, o której tutaj wspominam. Również w wielu innych miejscowościach w chwili obecnej podaje się coś, co ja nazywam podaniem medialnym, bo to jest bardzo chętnie podchwytywane przez media, zwłaszcza prasę i telewizję. I w tej chwili znam już pewnie 5 albo 7 miejscowości, gdzie straże grobowe mają właśnie taką genezę. To jest jeszcze z tej straży, to jest fragment tej parady w Pruchniku. Inne oddziały to jest ta Gwardia Narodowa, która nie pojechała z powodu tego sztandaru, który tutaj Państwo widzicie. No i wreszcie to są te parady, które się odbywają w chwili obecnej prawie każdego roku. Mają różny przebieg i charakter. I proszę Państwa, jeśli dałoby się powiedzieć, że w latach w połowie XX wieku funkcjonowało tutaj około 18 do 20 oddziałów straży grobowych, to w chwili obecnej, po tej wielkiej paradzie, która odbyła się tego roku w Radomyślu, gdzie spotkało się blisko 50 oddziałów, z czego dałoby się wymienić kilkanaście pewnie, które powstały w ostatnich latach, bądź wręcz zupełnie ostatnio, to mielibyśmy jakiś dowód, jak może funkcjonować tradycja. I ta tradycja, która ma różny wymiar i trudno byłoby powiedzieć, że należy stać na straży tradycji niezmiennej, natomiast widzieć jej wielki wkład, bo tak bym to ocenił, w rozwój tych społeczności, integracji i tego wszystkiego, co jest związane z tą formą. Tu jeszcze, proszę Państwa, na sam koniec taka mapka, która pokazuje, gdzie te straże grobowe w chwili obecnej funkcjonują i jednocześnie są zaznaczone miejsca, gdzie były ośrodki kultu bożogrobców i widać wyraźnie, jakie tutaj korelacje zachodzą. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękujemy. To jest w zasadzie bardzo taki pozytywny przykład na to, że ta tradycja odradza się i nie ma czegoś takiego, że ona ginie. No, nie wiemy kiedy i nie wiemy w jakim czasie ona jak gdyby się odtworzy i będzie nam służyła, nie wiem, do integracji społeczności i do różnych innych dobrych rzeczy, które się do których ta tradycja może służyć. Bardzo dziękujemy.
Tak, żeby dodać do tego, co powiedziałem, to bardzo istotny wkład w powstanie nowych oddziałów Straży Grobowej mają księża, ale księża, którzy byli związani najczęściej z miejscowościami, gdzie ten zwyczaj był żywotny. I wśród tych księży są księża, na przykład proboszczowie pochodzący z Grodziska, gdzie ten zwyczaj jest fantastycznie rozwinięty, ale również innych miejscowości. I stąd też Straż Grobowa, która funkcjonuje w tej chwili za Dębicą w Latoszynie, gdzie nigdy straży grobowej nie było. W 2 miejscowościach bieszczadzkich, które były kiedyś zamieszkane zupełnie przez inną ludność, w jednej z nich zresztą kościoła nigdy nie było, tylko cerkiew, a w chwili obecnej istnieje oddział straży grobowej, który tutaj miałem nawet okazję pokazać. I w wielu innych miejscowościach również, jak na przykład Nowa Dęba, gdzie w 1999 roku powstał zupełnie od początku oddział straży grobowej, dlatego że 2 miejscowych regionalistów i braci zafascynowało się tym zwyczajem, będąc w Grodzisku, w Majdanie, będąc w Radomyślu. I tak się im to spodobało, że postanowili taki oddział u siebie stworzyć. Ten oddział w chwili obecnej funkcjonuje. To tylko niektóre przykłady.
Bardzo dziękujemy. To była bardzo interesująca prezentacja.